Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych, która uchyla wygasający charakter tego świadczenia.
Uroczystość podpisania regulacji odbyła się w środę w Pałacu Prezydenckim. Uczestniczyli w niej m.in. premier, minister rodziny oraz szef Solidarności. Przepisy wypełniają jeden z punktów porozumienia rządu z Solidarnością z 7 czerwca tego roku.
Prezydent Andrzej Duda wskazał, że przywracają one sprawiedliwość wobec osób, które w pracy narażone są na utratę zdrowia. Chodzi m.in. o górników, hutników i rybaków, którzy podjęli pracę w szczególnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku.
Osoby, które te zawody wykonywały, mają określony staż pracy, a ukończyły kobieta 55 lat, mężczyzna 60 lat, będą mogli przejść dzięki tej ustawie na taką właśnie emeryturę pomostową, czyli skorzystać z wcześniejszego wieku emerytalnego na zasadzie także właśnie takiej emerytury stażowej, wynikającej ze stażu pracy w określonych warunkach.
Obecny w Pałacu Prezydenckim premier Mateusz Morawiecki mówił, że niektóre zawody muszą mieć prawo do skorzystania z wcześniejszych emerytur.
Dzisiaj nazywamy je pomostowymi, ale rozmawiamy odważnie również o emeryturach stażowych, dlatego aby one były dopełnieniem sprawiedliwego rynku pracy, którego system emerytalny jest przecież niejako ukoronowaniem, bo każdy, kto kończy pracę, ma prawo pobierać godziwą, godną emeryturę.
Przepisy, które podpisał prezydent, zapewniają też ochronę działaczy związkowych w sprawach z zakresu prawa pracy i wyłączają z płacy minimalnej dodatek za szczególne warunki pracy.
Rzecznik rządu Piotr Miller skrytykował słowa przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska o unieważnieniu referendum.
Szef Platformy Obywatelskiej powiedział, że referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Niektórzy udają, że jest to gra polityczna, a Prawo i Sprawiedliwość robi sobie kampanię za państwowe pieniądze, dodał.
Rzecznik rządu powiedział, że te słowa to przykład tego, jak Donald Tusk podchodzi do słowa demokracja. Wskazał, że poprzez organizację referendum władze chcą oddać obywatelom głos w ważnych kwestiach.
Sejm odrzucił w środę weto Senatu w sprawie nowelizacji ustawy umożliwiającej przeprowadzenie referendum razem z wyborami parlamentarnymi.
Natomiast w czwartek posłowie będą debatowali nad treścią pytań referendalnych. Dotyczą one m.in. polityki migracyjnej, wieku emerytalnego i zapory na granicy polsko-białoruskiej.
Referendum ma się odbyć 15 października w dniu wyborów do Sejmu i Senatu.
Michał Kołodziejczak z Agrounii i były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystartują w wyborach parlamentarnych wspólnie z Koalicją Obywatelską. O decyzjach Platformy Obywatelskiej dotyczących list wyborczych poinformował w środę przewodniczący formacji Donald Tusk.
W ocenie politologa profesora Mieczysława Ryby nazwisko Bodnara na listach Koalicji Obywatelskiej tylko potwierdza, że jako rzecznik praw obywatelskich nie był on apolityczny.
Z kolei zapowiedź startu Kołodziejczaka to narzędzie Platformy Obywatelskiej do osłabienia konkurentów, w tym PSL-u, stwierdził politolog.
Bodnar tylko potwierdził, że był bezwzględnie częścią tego obozu lewicowo-liberalnego, no i tylko był w istocie politykiem, który realizował pewien program, pewną agendę w tym zakresie. Natomiast podebranie Kołodziejczaka, takiej radykalnej twarzy elektoratu wiejskiego, to jest cios dla PSL-u, który pierwotnie chciał go wziąć na swoje listy. Natomiast tutaj może być podbieranie głosów PSL-owi, czyli tej koalicji Kosiniak-Kamysz-Hołownia. No i jest duże zagrożenie, że oni mogą rzeczywiście zejść poniżej progu wyborczego.
Do sprawy odniósł się też w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu napisał, że start przewodniczącego Agrounii z list Koalicji Obywatelskiej jest zdradą polskiej wsi. Teraz na listach macie sympatyka Putina. Komu służycie? Pytał Mateusz Morawiecki.
Michał Kołodziejczak będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, z kolei Adam Bodnar do Senatu.
Ruszyła budowa pierwszej fregaty dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej. W uroczystości cięcia blach w Gdyni uczestniczył m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Więcej Anna Włósek. Uroczystość cięcia blachy na pierwszą fregatę odbyła się na terenie PGZ Stoczni Wojennej. To symboliczne rozpoczęcie procesu budowy nowoczesnych wielozadaniowych okrętów. Umowa między Agencją Uzbrojenia MON i konsorcjum PGZ Miecznik w tej sprawie została podpisana w 2021 roku. Dziś jesteśmy świadkami kolejnego etapu wzmacniania polskiej marynarki wojennej, powiedział podczas uroczystości w Gdyni szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Trzy fregaty w programie Miecznik będą stanowiły nową jakość polskiej marynarce wojennej. Będą silnie uzbrojone, zarówno jeżeli chodzi o broń ofensywną, jak i jeśli chodzi o broń przeciwlotniczą. Te nowe fregaty posłużą polskim marynarzom do wypełniania misji nie tylko na Bałtyku, ale także na oceanach, tak żeby zapewnić bezpieczeństwo całemu sojuszowi północnoatlantyckiemu. Bardzo się cieszę również z tego, że te okręty powstają w polskiej stoczni.
Realizacja projektu w Polsce pozwala na wytworzenie około 2000 miejsc pracy w stoczniach, przedsiębiorstwach zbrojeniowych oraz innych sektorach przemysłu. Same fregaty mają m.in. zabezpieczyć szlaki żeglugowe i infrastrukturę energetyczną, a także wypełnić zadania w ramach stałych zespołów okrętów NATO. Będą wyposażone w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe. Według planów pierwsza fregata ma zostać zwodowana w trzecim kwartale 2026 roku, a dwa lata później przekazana marynarce wojennej. Ostatnia, trzecia fregata ma zostać przekazana marynarce wojennej w drugim kwartale 2031 roku.
W drugim kwartale w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku produkt krajowy brutto spadł o 0,5%. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego.
W poprzednim kwartale wskaźnik ten licząc rok do roku spadł o 0,3%. Główna ekonomista Banku Pocztowego Monika Kurtek powiedziała, że ten odczyt jest słabszy od oczekiwań rynkowych.
Jednocześnie ma nadzieję, że druga połowa roku przyniesie dodatnie odczyty PKB.
Jeżeli konsumpcja zacznie odbijać, jeżeli inwestycje chociażby w wolniejszym tempie, ale nadal będą rosnąć, a na to też są szanse, bo kończy nam się w tym roku rozliczanie perspektywy unijnej, tej poprzedniej, to jest szansa na to, że zobaczymy dodatnie dynamiki PKB w drugiej połowie roku.
W ocenie ekonomisty w całym 2023 roku PKB może wzrosnąć nieco ponad procent. Więcej danych o PKB w drugim kwartale GUS poda 31 sierpnia.
Prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz przestrzega przed prowokacjami granicznymi ze strony białoruskiego reżimu.
Po rozmowach z prezydentem polskim Andrzejem Dudą w Warszawie, łotewski przywódca mówił o konieczności ścisłej koordynacji między Warszawą i Rygą wobec hybrydowych zagrożeń ze wschodu.
Rinkiewicz wybrał Polskę jako cel swojej trzeciej wizyty zagranicznej w roli prezydenta. Podkreślał, że Aleksandr Łukaszenka wykorzystuje migrantów jako broń.
Teraz na Białorusi pojawili się terroryści z grupy Wagnera i musimy przygotować się na jakieś prowokacje. Jesteśmy gotowi przyjąć skoordynowane decyzje, obserwując rozwój tej dramatycznej sytuacji.
Wcześniej Polska, Litwa i Łotwa deklarowały, że w przypadku eskalacji napięcia ze strony reżimu w Mińsku wspólnie podejmą decyzję o całkowitym zamknięciu przejść granicznych z Białorusią.
Tymczasem dwa takie punkty już w najbliższy piątek zamknie Litwa. Władze w Wilnie wskazują wprost, że chodzi o zagrożenie ze strony najemników grupy Wagnera, którzy znajdują się na Białorusi.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.